Dobra, kochani, zróbcie sobie kawy, herbaty jeszcze, jak możecie, przez chwilę, a ja już powoli będę zaczynał. Ja tu w obieg puszczam takie dwie kamienne tabliczki, jedna w tą stronę, druga w tą. Krzysztofie, jakbyś to mógł podać. To jest akurat historia potopu.
Aha.
Historia. Nie, to jest o Gilgameszu.
Tak.
Epos o Gilgameszu. Tam chodzi historia lista tych królów sprzed potopu. I okazuje się, że te starożytne narody, tak je nazwijmy, miały niesamowitą wiedzę. Wiemy, że bardzo dobrze rachowały, że znały, można powiedzieć, prawie tyle samo gwiazd, co i my, a nawet więcej czasami. My dopiero dzisiaj odkrywamy pewne rzeczy, o których oni wiedzieli, tylko że po czasie dopiero te informacje są weryfikowane. Kwestia znajomości zera była im znana. Potrafili dzielić, mnożyć. Znali twierdzenie Pitagorasa, chociaż go tak nie nazywali. Nie wiem, jak sobie ludzie mogą wyobrażać, że ta wiedza z tych starożytnych ludów jest w jakiś sposób archaiczna. Tu macie przykład takiego patyczka do pisania. Ja tam na tych karteczkach, tam przy tej niby chałwie porozdawałem. Spróbujemy sobie zrobić taki test zapisu pewnych myśli, idei, tak jak to robili starożytni. Jak widzicie, do naszych czasów też dotarły tablety i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Oni dziobali na tabliczkach, my dzisiaj dziobiemy na tabliczkach. Fakt, że te nasze są elektroniczne i można powiedzieć bardziej zaawansowane. Natomiast tak jak z tymi pieczątkami, robiono po prostu rzeźbę takiego małego fragmentu i można było na przykład cały wyraz za każdym razem tak samo oddać. Robiono takie walce, które odciśnięte na glinianych tabliczkach przekazywały tekst i oni normalnie produkowali poprzez takie pieczętowanie potężne ilości tych informacji. Tu na tym zdjęciu tego nie widać, ale muzea, które jeżdżą po całej Europie i po całym świecie, są bogate właśnie w tego typu znaleziska, które do tego są opisane i przetłumaczone. Byśmy potrafili w dzisiejszym świecie porównać sobie te teksty. Kiedy przypomnimy sobie Asurbanipala i jego niesamowitą bibliotekę, to pierwsze, co nam się rzuca na myśl, to też Aleksander Macedoński, który podbił tamte kraje i był zafascynowany ilością informacji zgromadzoną przez Asurbanipala. I on dzięki tak naprawdę jemu zapragnął stworzenie gigantycznej biblioteki. To było jego marzenie, Biblioteka Aleksandryjska. To marzenie nie zostało przez niego spełnione, spełnił je dopiero jego jeden z generałów, Ptolemeusz Filadelfos, on to zbudował, ale wzięło się to właśnie od tego człowieka, który zebrał całą starożytną mądrość w jednym miejscu, właśnie na takich glinianych tabliczkach. I to wszystko to są mniej więcej czasy Abrahama lub wcześniejsze. Nie wiem, czy to wyraźnie widać, ale tu jest właśnie ten fragment tej tabliczki glinianej z eposem Gilgamesza, o Gilgameszu. A tu jest zdjęcie tej tabliczki, która tam, już tutaj doszła do przodu, Enuma Elish, czyli kiedy w górze bogowie. Historia stworzenia świata. Tu mamy zbliżenie tego eposu o Gilgameszu. Wielkość tych tabliczek jest taka, jak w rzeczywistości. One nie są jakimiś miniaturkami. Rzeczywiście to są takie kawałki gliny. Tak. Zresztą tutaj widać to na zdjęciu, jak przy paluchu to wygląda, jaka jest wielkość tej tabliczki. To jest właśnie ten fragment, o którym wam mówiłem, który mówi o Asurbanipalu, który się chwalił, przechwalał się, że potrafi czytać w językach Aszuru i jeszcze w języku sprzed potopu, co dla wielu ludzi było po prostu szokiem, że przed potopem był jeszcze jakiś język, który oni znali. Ciekawą rzeczą jest, że 4000 lat przed naszą erą jest datowana powstania, jest datowane powstanie cywilizacji, którą my dzisiaj nazywamy, tylko zapomniałem jak się to wymawia, chyba Szumer. My ich dzisiaj nazywamy Sumerami, ale właśnie Asurbanipal chwalił się, że potrafił czytać w języku Szumeru i że nic nie zostało zmienione ze słów zapisanych właśnie z tamtych lat. Przez to, że oni robili kopię tego, produkowali kopię tych wszystkich tekstów, to był taki typowy zabieg, aby historia nie zaginęła, aby te opowieści nie zostały zatracone. I z takiego środowiska tak naprawdę wyłania się postać Abrahama, do którego przemówił Bóg. Nagle okazuje się, że to były bardzo zaawansowane cywilizacje, a nie ludzie, którzy po prostu nie potrafili dodać dwóch do dwóch. Wręcz przeciwnie. Oni mieli prawie taką samą wiedzę, jak my dzisiaj. Pytanie, skąd oni się wzięli? Na to nie umieją odpowiedzieć naukowcy. Nie mają pojęcia, skąd się wzięła cywilizacja Sumeru. Z takim zaawansowaniem, z takim pismem, z taką umiejętnością liczenia i znajomością w ogóle gwiazdozbiorów i wiedzy medycznej, bo też ona tam była bardzo zaawansowanym stadium. Tu mamy taką historię o Asurbanipalu. Mamy jego imię zapisane po grecku, po hebrajsku, a tu mamy zapisane pismem klinowym. Ciekawą rzeczą jest ten fragment. Słowo sar znaczy król. I do tego jeszcze się będziemy odnosić, bo tak naprawdę dzięki temu właśnie wyrazowi rozczytano te pismo klinowe. Bo to, że naukowcy je znajdowali, to było fajnie, tylko że oni dostali kawał kamienia podziobany takimi patyczkami, no i trafiało to tak naprawdę do szuflady. I dziesiątki lat tam przeleżało. No bo po prostu nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? Nie mieli pojęcia, w jaki sposób to odczytać. I tak naprawdę dzięki sformułowaniu król oraz temu, że znowu znaleziono w trzech różnych językach zapisane teksty i poprzez porównanie rozszyfrowali je i okazało się, że ten sam tekst zapisany w trzech różnych dialektach pisma klinowego, czy też w trzech różnych językach pisma klinowego. No i tu moglibyśmy oczywiście sobie tam jeszcze poczytać, jak Sar jest królem Arabii, w jaki sposób się pisze Arabia. Czyta się Anbi, Arbi. A to jest tekst zapisany z Persepolis. Ja jestem wielki król, król królów, pan świata, Cyrus. Dla nich to był kawałek granitu, który został wyrzeźbiony przez kogoś i też przez bardzo długi czas nie można było tego rozszyfrować, ale dzięki temu, że było to zapisane w języku starobabilońskim, w języku perskim i w języku akadyjskim, jak rozszyfrowano jeden, to tamte dwa z automatu się im, można powiedzieć, objawiły. Tu mamy cylinder Cyrusa. Wszystkie prawa człowieka się na niego powołują. Skąd taki pomysł? O Cyrusie krąży legenda, czy też Żydzi też bardzo go wychwalają za to, że dzięki temu człowiekowi można było odbudować świątynię. Ponieważ on był tak, dzisiaj byśmy powiedzieli, liberalny, że pozwolił każdemu, aby czcił, czy też oddawał kult swojemu Bogu, I w tym między innymi Izraelitom pozwolił na to, aby odbudowali świątynię. Natomiast w Biblii mamy zupełnie inną perspektywę zapisania tego. Że to Bóg pobudził Cyrusa do tego, aby to zrobił. I będziemy wiedzieli, że te same przekazy w różnych religiach, na różnych kontynentach opowiadają podobne historie, ale jedynie Biblia jak gdyby przypisuje im zupełnie inne motywy i tłumaczy, że stało się to ze względu na przyszłe dzieje, na przyszłość. Perspektywa tego, jak opisuje to wszystko Pismo Święte, ma ten taką, za każdym razem tą taką wisienkę na torcie. Za każdym razem dodaje coś, co tamte teksty pomijają, natomiast w biblijnym tekście jest to doprecyzowane. I pochodzi niejako z natchnienia Bożego, tak jak w przypadku tego proroka, który chociaż nie był Izraelitą, bo zaczęliśmy od niego, od tego Baala, syna Beora, ale Duch Boży przez niego przemawiał i mówił rzeczy tak, jak chciał Bóg. Czyli ta sama rzecz widziana oczami ludzi, ale zapisana przez kogoś, kto został natchnięty Duchem Bożym. I zupełnie inna perspektywa, zupełnie inne zrozumienie, zupełnie inny punkt odniesienia. I tutaj muszę ci przyznać rację, że te tłumaczenia z tych języków właśnie dlatego na te języki, można powiedzieć, narodowe zawsze się powołują na te teksty greckie, hebrajskie, żeby pokazać historię właśnie tłumaczenia tego tekstu, czy też historię źródła tego tekstu, z którego czerpią. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy znali historię źródeł, czyli tego momentu, z którego pewne historie zostały zaczerpnięte. Abraham i czasy przed potopem, nic na ten temat nie mamy, oprócz tych wszystkich kamiennych tablicek, jest ich około 40 tysięcy, nadal są tłumaczone. Mamy też zapis w języku hebrajskim, aramejskim, który opisuje stworzenie świata i też czasy przed potopem, ale z zupełnie innej perspektywy. To jest skok jakościowy. To jest tak, jakby było to opisane z perspektywy widzenia Boga. Jak On chce, by ludzie o tym myśleli, a nie jak oni to interpretują. Tu mam zbliżenie tego cylindra Cyrusa. Właśnie na tym takim pismem klinowym ten edykt został wydany i Izraelici zostali uwolnieni i mogli wrócić do swojego kraju. A tu widzimy paparazzi, którzy się znęcają nad tym cylindrem. A tu mamy już oczywiście, jak pojedziemy do Iranu albo do Iraku, to tam takich cylindrów można jako gadżety nakupić. One są tam sprzedawane jako gifty. Tak, wszystko to są oczywiście oryginały. Na każdym stoisku jest pełno takich oryginałów.
Tak jak szczątków z krzyża Jezusa po kościołach.
Tak, coś w tym rodzaju. Tak jak jest w katedrze w Köln jest czaszka 13-letniego Jana Chrzciciela. Tu na przykład mamy taką tabliczkę glinianą, która opisuje mapę świata, można powiedzieć. I o dziwo, oni nie mieli wyobrażenia płaskiej ziemi. Oni mieli bardzo, bardzo zaawansowaną wiedzę na temat tego, że ziemia jest zawieszona nad niczym, tak jak pisał Hiob. I że jest zawieszona w kosmosie, który jest pełen gwiazd i planet. Tak wygląda odkopane w tej chwili zikurat. To są zikuraty, które były budowane właśnie w czasach Abrahama. To były potężne świątynie z wypalanych cegieł. Na tych wypalonych cegłach była właśnie cała historia zapisywana tych tekstów takim pismem klinowym. I dzięki temu dzisiaj, kiedy my to odkrywamy i możemy odczytać te teksty, to za każdym razem szczęka nam opada i zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że oni mieli tak zaawansowaną wiedzę. Drugim takim wielkim znaleziskiem jest znalezisko w Behistun. Jakbyśmy przejeżdżali drogą, no to jest kawał skały. Potężna góra. Ale gdybyśmy się wybrali na pierwszą wycieczkę, mnie by nikt na to nie nie namówił, ale niektórzy lubią. Marek na pewno by tam zaszedł. Okazało się, że na tej górze jest wykute w skale po prostu mnóstwo tekstów, reliefy. Ludzie się zastanawiają, no komu się chciało wyrąbać na skalę tak potężne reliefy i teksty. Mało tego, jakbyśmy sobie to zobaczyli jeszcze bliżej, okazuje się, że zostało to zapisane właśnie w trzech językach. W języku staroperskim, można teraz przygasić, o, w języku staroperskim, akadyjskim w tym miejscu i w języku starobabilońskim. Na zbliżeniu mniej więcej to wygląda tak. Tu mamy zbliżenie tych reliefów. Dzisiaj wiemy, jak się nazywał każdy z tych ludzi, którzy tu są wypisani, czy też wykuci, można powiedzieć. Tu jest Bóg Ahura Mazda. A tu mamy pana archeologa, który bada te reliefy. Natomiast człowiek, który to odczytał, to był samodzielny archeolog. Robił to przez 10 lat. Za własne pieniądze jeździł tam, zawieszany na linie z góry, na kartce odpisywał te teksty, jechał znowu z powrotem do domu, tłumaczył i znowu przyjeżdżał. I tak robił to przez 10 lat. Tak, tu mamy karawanę. Tu jest jeden fragment zapisany z tekstami, jest bardzo nisko, natomiast drugi jest bardzo, bardzo wysoko. Ale dzięki temu, że to zostało właśnie pisane klinowe, zapisane w tych trzech językach, to rozszyfrowano system zapisu pisma klinowego. A tu mamy zbliżenie tego. Tekst babiloński, tekst elamicki z tej strony, a tu język staroperski. A tu mamy fragment z Behistu. Nie wiem, czy da się to wyostrzyć, chyba nie.
Ale interlinia, tak? Interlinia.
Tak, interlinia, że w tej chwili normalnie możemy sobie to czytać tak, jak czytamy teksty współczesne, nie? Czyli, że jest zapis pisma klinowego, jest fonetyka, jest tłumaczenie na nasz język narodowy. To, żeby, bo tam nie było widać, nie? Ale tu jest na przykład fragment takiego tekstu, który spróbujemy sobie odczytać. Bo już wiecie, spróbowaliśmy ten z tymi czwórkami, trójkami i nam poszło bez żadnego problemu, nie? To może spróbujemy teraz z pismem klinowym. A ja wam opowiem historię, jak doszło w ogóle do odczytania tego. On jak się to odpisywał właśnie na tej kartce, to zaczął od czego? Od porównania, czy coś się nie powtarza. I zaznaczał sobie w kółeczko po prostu wszystkie powtarzające się jak gdyby jak znaki. I tak w języku elamickim znalazł taki znak, który się bardzo dużo razy powtarzał. O, lepiej. O tak. Okazało się, że kolejnym powtarzającym znakiem jest ten znak, który oznacza słowo król. To zostało rozszyfrowane przez jeszcze jednego naukowca, który 10 lat siedział nad tekstem, przetłumaczył już pierwszy te teksty, wysłał je do uniwersytetów, ale profesorowie mu powiedzieli, że ma za słabe wykształcenie i oni tego w ogóle nie będą słuchać, bo on był tylko nauczycielem w szkole. Ale okazało się, i słuchajcie, on zniszczył część swoich pracy, bo zezłościł się, ale okazało się, że to zrobił dobrze. I właśnie dzięki jego pracy, to, że on rozszyfrował te słowa w języku elamickim, akadyjskim i staroperskim, słowo król, rozszyfrowano całą resztę, bo dodano do tego słowa król, to potem musi być król, jaki król, tak? No wiadomo, nie? To jest na przykład w języku akadyjskim zapisane imię króla. A tak po akadyjsku jest król. To się czyta Dariusz.
Dariusz.
Dariusz. Tu mamy staroperski. To już jest chyba najlepiej przybliżone jak może. Znowu powtarzającym słowem były te trzy znaki. Też się okazało, że co chwilę występował taki powtarzający się znak, który my dzisiaj byśmy nazwali przerwą między słowami albo spacją, jak w takim informatycznym żargonie. Nie? I ten cały tekst znowu był zaopatrzony przed słowo król. Przed każdym słowem król był taki znaczek. I to jest w staroperskim, jest znowu napisane król Dariusz. Ale największy przeskok czasowy nastąpił, kiedy znaleziono ugarycki alfabet zapisany po kolei. I dzięki temu, porównując ten elamicki, który zawierał około 90 znaków i ten wcześniejszy, który zawierał około 200 znaków, później okazało się, że ten staroperski jest bardzo zbliżony do takiego alfabetycznego przedstawienia. Ten ugarycki alfabet okazał się być pomocny do rozszyfrowania wszystkich znalezisk na Półwyspie Synaj przy Egipcie, bo znaleziono i zapisy w ugarycku, bo okazało się, że to był język handlowy i po prostu taki narodowy język. Później okazało się, że tym językiem rozmawiano także... Taki międzynarodowy, tak. Że to był pewien standard, tak jak w tej chwili mamy język angielski, tak wtedy pismo klinowe i te języki to były pewne standardy. Do czasów Jezusa normalnie było czytane pismo klinowe. Normalnie się nie posługiwano. Tu mamy słowo Bóg. A tu mamy cały alfabecik po kolei rozpisywany. I to jest zadanie do was. Co tu pisze? Przenosimy się do Babilonu. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy uprowadzeni do Babilonu, tak? Wszyscy. Wybieramy sobie trzech mężów. Jeden z nich się nazywa Baltazar. Kogo tak nazwano? Daniela. Daniela, bardzo dobrze, tak jest. No i wyobraźcie sobie, jest uczta, tak jak tutaj, siedzimy i nagle jakaś ręka pisze coś. Co tu jest napisane? No patrz, no i umiecie czytać pismo klinowe, no ja was proszę. Ale od tego się zaczyna, myśmy tak zaczęli, Janku, prawda? Zaczęliśmy właśnie od pamięci, że jeżeli ty masz coś w pamięci, to dla ciebie zrozumienie tekstu biblijnego, czy jakiegokolwiek tekstu, nie jest trudne. Bo przez porównanie jesteś w stanie to rozszyfrować bardzo, bardzo szybko. A jeżeli masz trzy jeszcze do dyspozycji różne dialekty albo języki, to precyzja tego twojego tłumaczenia nie będzie wnosiła żadnych zastrzeżeń. Król sobie z tym nie poradził. Ale nie poradził sobie z tego względu, ponieważ jest to zapis i fonetyczny, i ideowy, ale również i matematyczny. Ponieważ to oznacza 1000. Może oznaczać 1000. Ale może też oznaczać zważony. Ale te dwa wyrazy powiedziane razem, to znaczy, że zważony i niedoważony. To znaczy 20, a to znaczy 500. Spróbujcie sobie to na waszych tabliczkach napisać. A są. Chodzi ci o tą chałwę, tak?
Jakoś tam pójdzie.
Jak widzicie, piśmiennictwo nie było zaopatrzone w jakieś skomplikowane narzędzia, nie? Kawałek gliny, kawałek patyka zaoszczony i tylko się go w ręku obracało, żeby ten trójkąt wyszedł z jednej albo z drugiej strony, albo się go zamieniało całą szpicą i robiło mały trójkącik, albo się przeciągało od góry do dołu, żeby zrobić wielki trójkąt. Tutaj mamy dwa połączone tyłem do siebie. Tutaj dwa oddzielone, mniejsze, same takie czubeczki. A tutaj taki jeden przedłużony, taki większy, tłusty. Znaczy ja to specjalnie tak zapisałem, bo tak naprawdę w Księdze Daniela nie ma napisane, w jakim języku to zostało zapisane, tak? Także z jednej strony jest to taka i próba dla nas, z drugiej strony pokazanie, że trudność w zrozumieniu mają nawet i królowie, tak? Bo ten król tego nie zrozumiał, co zostało napisane. My to najczęściej, tak jak mówię, można to odczytać i przeczytać jako prawdziwe miary, ale można to też przedstawić w formie takiej graficznej, jak to przedstawili tutaj w języku starohebrajskim albo aramejskim, tak? I teraz, jakie znajdziemy, powiedzmy, w którym kierunku pójdziemy, takiego będą używali języka. Ale prawda jest taka, że w Księdze Daniela nie jest napisane, w jakim języku to jest napisane. Tak samo jak nie mamy napisane, w jakim języku dostał tablice kamienne Mojżesz. Po prostu tych informacji tam nie ma. I często spotykamy się z już obrobionym takim tekstem. Brzmi to tak. Zostałeś zważony, okazałeś się zważony, zostałeś niedoważony. Jak tam dalej było? Kto pamięta? Piąty rozdział. I co?
Będziesz oddany w rękę Medów i Persów.
Tak jest. Czyli twoje panowanie jak gdyby się zakończy. Gdybyśmy matematycznie do tego podeszli, to też się nam to po prostu poskłada. Powiem tak. Teksty i tłumaczenia, o które poprosił król babiloński Daniela, wynikały z tego, że przez możliwość różnej interpretacji król nie potrafił sobie z tym dać rady. Ale jego magowie, jego uczeni też nie byli w stanie. Wiemy, że już wcześniej miała miejsce taka sytuacja, kiedy Daniel został przywołany przed króla, ponieważ król miał sen i przywołał swoich magów. My dzisiaj magowie inaczej może konotujemy, ale mag to był ktoś mądry, po prostu. Ktoś, kto miał wiedzę, kto był uczonym, kto był kimś, kto tą wiedzę był w stanie dalej przekazać albo z niej korzystać. Ale król podniósł im troszeczkę poprzeczkę i powiedział tak, ja wam nie powiem, co miałem za sen i macie mi go wyłożyć. Wyobrażacie to sobie? Czyli nie już sama znajomość czytania tekstu, nie już całe poznanie tekstu, rozróżnienie i umiejętność jego przeczytania, ale oni mieli w jakiś sposób dojść do tego, jaki on miał sen. Trudne. Tak, i to jeszcze było w sytuacji zagrożenia życia, bo on nie powiedział, że ich skróciło głowy, jeżeli tego nie zrobią, nie? Bo się okażą, że się nie nadają do niczego, nie? W każdym razie Daniel podołał temu i wyłożył mu te sny i wtedy król mu odpowiedział: o, teraz widzę, że duch Boga jest w tobie, bo nikt nie jest w stanie wiedzieć tych rzeczy, jak tylko Bóg. I podobnie było z tym tekstem. Też powtórzył to, że to pismo zostało zrozumiane przez niego, ponieważ duch Boga był w nim. Znowu mamy zupełnie inną perspektywę, zupełnie inne podejście do odczytania znaków, które dla jednych byłyby tylko matematycznym jakimś zapisem, ale dla niego były proroctwem, które mu pokazywało, że Bóg na niego patrzy, przyglądał mu się, zważył go, okazało się, że jest nie tak, jak być powinien, dlatego rozbierze go na części przez Medów i Persów. Jak powiedział, tak się stało. I tu mamy cały opis tego. I tu jest taka ciekawa rzecz, bo właśnie przy tłumaczeniach ludzie nie dawali sobie rady jako przykładowcy. I tu mamy przykład tego Mene Tekel Fares. Oni dwa razy już tego Mene Mene nie piszą, bo myśleli, że to jest jąkanie się, tak? Że po prostu się omknęła ręka komuś. Ale jednak ten tekst w hebrajskim i tekst na przykład w Septuagincie inaczej brzmi, ponieważ nie ma już tego, nie? Niektórzy nie piszą tego parsin albo uparsin, bo nie wiedzieli, jak to zinterpretować. I teraz widzimy, jak teksty właśnie przekładane z języka na język, przez to, że mamy możliwość porównywania do tych najstarszych wersji, pozwalają nam na ogląd całości i na rozumowe podejście do tego tekstu. Jeszcze tu jest ciekawa informacja, że ten Teodocjan również w jego przykładzie też brakowało tego jednego Mene. Jest Mene, Fares, Tekel. I nie ma Uparsin. I to w Septuagincie możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście tak to jest przełożone. Oni sobie też z tym nie radzili po prostu. Co do języka hebrajskiego, to wiemy dwie rzeczy. Że to jest jedyny starożytny język, który na nowo użył. I powrócił z całą swoją mocą.
I to nie tak dawno.
No. Można powiedzieć, że 47 rok jest takim rokiem granicznym, kiedy został język hebrajski na nowo wskrzeszony. Tak byśmy powiedzieli, nie? Ale to jego wskrzeszenie też polega na tym, że do tyłu cofie się poprzez wszystkie etapy, które on przechodził. Po to, żeby zobaczyć, na czym on bazował. Żeby sprawdzić, skąd jest jego pochodzenie. I najczęściej one jest kojarzone z pismem fenickim, ale zauważmy, że ugarycki też miał już normalnie swój alfabet. I to niekoniecznie można by powiedzieć, że pochodziło od fenickiego. Mało tego, wcześniej znajdujemy też potwierdzenie, że w tych piśmie klinowym oni też mieli trzy różne jak gdyby sposoby zapisywania tego, nie? Synu mój, szukaj wiedzy u minionych pokoleń, dopytuj się o nią. Powyższy tekst pochodzi z babilońskiej, sumeryjskiej tabliczki glinianej. Tabliczka gliniana swej treści wskazuje, gdzie szukać wiedzy, która została zapomniana przez potomnych. No, gdybyśmy normalnie przeczytali ten tekst, to byśmy myśleli, że to jest Księgi Przypowieści, tak? O mądrości. Kiedy czytamy Księgę Hioba, to widzimy, że wiedza tych trzech przyjaciół, którzy do niego przychodzą, wiedza dotycząca świata i życia, no, ma dość wysoki poziom. Ale on im odpowiada, panowie, no, jak wy umrzecie, to z wami zginie mądrość całego starożytnego świata. No tylko, że ja wiem to samo, co i wy, nie? I teraz kwestia umiejscowienia Księgi Hioba. Jak myślicie, z jakiego okresu Księga Hioba pochodzi?
Niektórzy tłumaczą to za czasów Mojżesza, że był autorem tej tekstu, ale to sądzę, że jest daleko, daleko później.
Ja bym powiedział, że jest przed Abrahamem.
Kto jeszcze by tak zaryzykował, że z czasów przed...
Ale historycznie, kiedy to mówimy o księdze, czy mówimy o historii?
O właśnie, Hiob żył pomiędzy Mojżeszem a Abrahamem w tej przestrzeni czasowej. Natomiast pamięć ludzka dawniejszych wieków to jest tak jak mojej babci. Co jak zapamiętała, to zapamiętała w sposób absolutny. To nie tak, że dzisiaj do Krzysztofa dzwonię, a on mówi zapomniałem, nie? Przepraszam, czy ty...
On jest jeszcze za młody.
Kto ma jeszcze jakiś inny pomysł na to? Skąd, z jakich czasów pochodzi Księga Hioba? Albo jakich czasów dotyczy? Może nie mówimy o tym, kiedy została spisana, ale jakich czasów dotyczy?
Ja się kiedyś próbowałem bawić tymi imionami, które tam są, próbować ich porównywać w czasie. Mnie wyszło, że czasów sprzed Abrahama.
Nie, bo to są przecież, ja uważam, że jeżeli mówimy o tych narodach, to są potomkowie Abrahama. No przecież Abraham, jeśli byśmy zapytali, to wielu ludzi mówi, Abraham miał dwóch synów, prawda? Ismaela i Izaka. A przecież z Ketury miał jeszcze 6 synów i z nich powstały liczne narody. I o tych narodach właśnie potomków Abrahama jest wspomniane w księdze Joba. Bo tam powiada, tam z Tamanu, z Eliba, z tego i tego.
Są jeszcze tam u Hioba są pewne teksty wskazujące na to, że współczesne Hiobowi były zlodowacenie Europy.
Grenlandia?
Po prostu było widać, było widać na północy odblask lodu. Nie pamiętam teraz w którym miejscu, ale to gdzieś jest wspomniane.
Kto jeszcze ma jakieś jeszcze?
Ja myślę, że po Abrahamie. Ja myślę, że po Abrahamie i skłoniłbym się raczej, że dotyczy rzeczywiście potomków Abrahama jakoś spokrewnionych gdzieś tam z Izraelitami w sumie, bo to jest ten sam pień jakby, ale nie jestem pewny, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób tego dowodzić, że mamy argument, który przekonuje jednoznacznie, nie? Bo to byłby problem.
Gdybym się przygotował, to bym miał.
Znaczy, słuchajcie, właśnie o to chodzi, że my spotykamy się tu, żeby zadać dobre pytania.
Ale księgę chyba będziemy nawet rejestrować. Ja myślę, że...
Będziemy, bo to jest jak gdyby cel dotarcia i to, co dzisiaj żeśmy zrobili, jakie takie preludium i takie przedłużające się mówienie o tych tabliczkach glinianych, to po to, aby zobaczyć, że świadomość ówczesnych ludzi miała bardzo wysoki poziom. My go dzisiaj ignorujemy przez to, że nie pamiętamy być może tego, o czym te teksty mówiły. A ilość tych tekstów jest tak ogromna, że przedzieranie się przez nie wydaje się nam trudne. Natomiast ja tylko pokazałem fragment tego, że one w postaci interlinearnej czy w postaci obrobionych tekstów dotarły już do nas i są na wyciągnięcie ręki, że nie powiem, na wygooglowanie. Tak? Dużo rzeczy dotarło do naszych czasów już w formie obrobionej. To jest tak jak z tymi znaleziskami z Qumran. W 2012 roku wszystko wrzucono do internetu. I od 2012 roku do naszych czasów zrobiono więcej roboty, internauci zrobili więcej roboty niż naukowcy przez 60 lat. Oni to wszystko po prostu poukładali. Chciałeś coś dopowiedzieć?
No, myślę, że w tym całym właśnie, że braku naszej wiedzy na temat starożytności zawdzięczamy naszym współczesnym szkołom, które nas tak naprawdę obukają dzieci w szkole. Nie? No bo jeżeli się weźmie, żeby uwzględnić ewolucję, to trzeba pokazać, jaki współczesny człowiek kiedyś tam był głupi totalnie. A to się psuje, to co ty mówisz, to środowisko tutaj u nas uznaje automatycznie, że nie ma czegoś takiego jak ewolucja i my dokopujemy się po prostu na to nie psuje myślenia, które wpajano nam od dziecka w szkole.
Jest ewolucja we wszystkich dziedzinach, chociażby z tego pisma. Tutaj prelegent nam pokazał od pisma takiego piktogramu aż po współczesny alfabet, że jest to rozwój ewolucyjny.
Tak, ale
powstać z czegoś i się rozwija.
W Chinach, w Korei mamy nadal pismo, które nie jest alfabetyczne, jest nadal po prostu piktogramu.
Ale nie, ale tutaj my mówimy o Biblii i języku biblijnym. Kiedy myśmy pojechali do Andów i tam są sznurki i tam nikt nie umie odczytać, ile to tych sznurków jest. Po co tam się zajmować?
Aktualnie używamy. Chiny mają nadal sznurki i nie tylko.
W Chinach jest dziesiątki języków.
No, ale chodzi o sposób zapisu, jest ten obiekt taki sam.
Zmieniony jest.
Chińczyk jest w stanie odczytać jakieś tam kości drużyny sprzed 4000 lat.
Robimy sobie 5 minut przerwy i wrócimy do tematu.